Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, profesorze? Witaj, Walterze. Witaj, Martinie. Jak się masz? Dobrze. A ty? Ja również. Musiałem najpierw sprawdzić, co powiesz, żebym wiedział, jak prowadzić dalej tę rozmowę. To taka nasza zabawa. Dobrze się tu bawimy, lecz pomódlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za Twoje błogosławieństwa. Prosimy Cię o to, abyś oświecił nasze umysły Duchem Świętym i pobłogosławił tę dyskusję w imieniu Jezusa. Amen.
Amen.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o ucisku Jakuba. Jako ludzie jesteśmy ciekawi tego, jak będzie on wyglądać i na co mamy się przygotować. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na świecie, ale jakie to ma duchowe zastosowanie i jak mamy się przygotować na to, co nadejdzie. Jakie jest zastosowanie w obecnym czasie i dlaczego jest istotne? Ta piękna historia przekłada się na czas, w którym żyjemy. Odnosi się do niej Jeremiasz, który był prorokiem, gdy Jerozolima została zniszczona. Często wracamy do zniszczenia Jerozolimy, bo jest ona pewnym schematem czasów końca. Jeremiasz 37. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. To piękna obietnica, ale jest w niej cień zatroskania. Czytamy, że ucisk nie będzie Jakubowi darowany. Będzie musiał go doświadczyć. Wiemy, że po tym wydarzeniu Jakubowi zmieniono imię. To miało ogromne znaczenie. Został wyratowany i otrzymał nowe imię. Przemienił się z Jakuba w Izraela. Z oszusta w Izraela. Walczył z Bogiem. Otwórzmy 1 Mojżeszowa 32. Jakub był w drodze, wracał do domu po wygnaniu. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży. I nazwał to miejsce Mahanaim. Mahanaim znaczy dwa obozy. Bardzo ciekawe. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom. I dał im takie polecenie: tak powiecie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd, a mam woły i osły, trzody niewolników i niewolnice. I posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. Podczas swojej tułaczki Jakub otrzymał wiele błogosławieństw. Możemy więc wywnioskować, że Kościół Boży też otrzyma wiele błogosławieństw na ziemi. Tuż przed konfliktem, konfrontacją. Ruch adwentystyczny to prosperujący ruch protestancki. Ma więcej szkół i szpitali niż jakakolwiek inna protestancka denominacja na świecie. Posiada nieruchomości, prosperuje. Ale nadchodzi konfrontacja. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Nadchodzi niebezpieczeństwo, jest już na horyzoncie. Jest z nim 400 mężów. Nadchodzą ze wschodu, z północy, zachodu i południa. Cały świat zwróci się przeciwko Jakubowi. Liczba ziemi to 4. jak kompas, jak cztery strony świata. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Jego ludzie podzielili się na dwa obozy. Byli tam wszyscy jego ludzie. W późniejszej historii również pojawią się dwa obozy. Juda i Izrael. Dwa obozy. Jeden miał większe skłonności do odstępstwa niż drugi, jednak żaden z nich nie był jakiś nadzwyczajny. Tak właśnie było. W adwentyzmie również mogą być dwie grupy. Ci, którzy pilnują świadectwa i przykazań, oraz ci, którzy przestrzegają przykazań, ale nie mają czasu na świadectwo. Czy to możliwe? Tak nam mówi typologia w Biblii. Będą dwa obozy. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski. W wersecie 9 modli się tak. Boże Ojca mego Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Są dwa obozy. Podzielił ich na dwie grupy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Kim jest w tym fragmencie wróg? To Ezaw. Chce zemsty i przybył po to, żeby go zabić. Jakub opuścił Labana i swoje narody. A teraz jego problemem stał się Ezaw. Wyszedł z Babilonu i miał się zmierzyć z Ezawem.
Esau.
Pytam więc, kim jest współczesny Ezaw? Bratem Jakuba, więc to znaczy, że Ezaw to chrześcijanin. Kim jest ten, z którym będziemy musieli się zmierzyć? Ezaw naszych czasów. To odstępcze kościoły chrześcijańskie. Przejdziemy teraz do tematu posłuszeństwa w kontekście zawierania małżeństwa. Który z braci był posłuszny? Jakub czy Ezaw?
Jakub.
Szukał żony i znalazł, ale niestety okazała się jego krewną. Wyznawali tę samą wiarę. Został wprowadzony w błąd. To nie był jego wybór. Sami często zostajemy wprowadzeni w błąd w takich kwestiach. Jakub miał jednak dobre intencje. Ezaw za to szukał żony wśród Kananitów oraz Ismaelitów. Rodzice cierpieli z jego powodu. Typologicznie moglibyśmy ich utożsamić z Bogiem. Ezaw celowo brał sobie żony z różnych narodów, więc na tej podstawie wiemy, że współczesny Ezaw zawrze sojusz z innymi kościołami. Myślę, że współczesny Ezaw uwielbia klimaty ekumenii. Ezawem będą odstępcze kościoły, jak i odstępczy chrześcijanie. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego. Czytamy tu o darach, które wysłał. Dalej czytamy werset 17. Pierwszemu dał takie polecenie. Gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz, to należy do sługi twego Jakuba. Jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc, tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też, oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokaże mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Jakub wysyła swoje sługi do Ezawa. Ezaw nie wyrządził im krzywdy. Byli bezpieczni. Jego zamiarem było skrzywdzenie samego Jakuba, z którym toczył spór. Współczesny Ezaw spotka na swojej drodze przeciwników, ale na jego celowniku jest współczesny Jakub. Tak wyprzedził go dar jego, on sam zaś spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Czytamy dalej historię, do której będziemy się dzisiaj odnosić. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. Tym mężem był Syn Boży, sam Jezus Chrystus osobiście. A gdy widział, że go nie przemoże, to kluczowy fragment. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. Kto zobaczył, że go nie przemoże? Jezus zobaczył, że nie przemoże Jakuba. Inaczej mówiąc, Jakub nie odpuszczał. Był wytrwały w wierze. Jezus sprawdzał, czy jest wytrwały. Jakub mocował się aż do wzejścia zorzy i nie odpuszczał. Jezus zobaczył, że ten wojownik jest gotów przylgnąć do prawdy. Jak powinno być z nami? Powinniśmy przylgnąć, przylgnąć. Nie możemy się poddawać. Będzie na naszej drodze wiele przeszkód. Nieraz poczujemy się odrzuceni, bo to przecież walka. Będzie nam się zdawało, że Bóg chce się nas pozbyć. Tak, będzie się zdawało. Kluczowy zwrot. Będzie nam się zdawało. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. To chyba jeden z najważniejszych wersetów w Biblii.
W
księdze Hioba czytamy słowa, tak czy owak, on mnie zabije, już nie mam nadziei. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Gdzie uderzył Jakuba? Staw biodrowy. Jaką funkcję pełni staw biodrowy? umożliwia chodzenie. Staw biodrowy również umożliwia poruszanie się w różnych kierunkach. Od tej pory chodził kulejąc i nie był tak samo sprawny jak wcześniej. Stał się niepełnosprawny. Ta niepełnosprawność miała jednak być dla niego błogosławieństwem. To nam daje sporo do myślenia. Nie będzie łatwo. Będziemy kuleć. Nie będziemy chodzili tak sprawnie, jak byśmy chcieli. Czy kulejąc i będąc ułomnymi, stajemy się bardziej zależni? Tak. Czy można wtedy szybko uciekać? Nie. Stajemy się całkowicie zależni. Mamy kłopot. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. Powiedział mu, jak ma na imię? Nie. Ale powiedział mu, że walczył z Bogiem. Więc Jakub tak naprawdę wiedział, kim on jest. Imię Izrael znaczy, że jest księciem, który ma moc od Boga. Bez Boga nie ma mocy. Na swojej drodze będziesz kulał, ale będziesz miał moc od Boga. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Peniel oznacza twarz Boga. Czy Mojżesz widział twarz Boga? Widział go tylko tył i musiał ukrywać się w rozpadlinie skalnej. Jakub jednak zobaczył twarz Boga. To znaczy, że zobaczył sprawiedliwość Chrystusa i jego charakter. Wiedział, że musi się zmienić. Gdy widzisz twarz Boga, widzisz Jego sprawiedliwość, a tym samym swoją nikczemność. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce. On zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Od tamtej pory już nie był niezależny. Stał się zależny. Po swojej niezależności prosto w całkowitą zależność. Dlaczego walczył? Po co była ta walka? Chciał się dowiedzieć, czy jego grzechy zostały przebaczone. Dla odpuszczenia grzechów. To był wstęp do dzisiejszego tematu. Przejdźmy ponownie do księgi Jeremiasza 30, wers 7. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Musimy przyjrzeć się tej obietnicy oraz jej warunkowi.
Spiritual Gifts, Volume 3, page 128 and 129.
Grzech Jakuba, polegający na podstępnym odebraniu błogosławieństwa brata, sprawił, że żył on w strachu przed odebraniem mu życia przez Ezawa. W swojej rozpaczy modlił się przez całą noc. Żałował swoich grzechów i krzywd wyrządzonych bratu, które przez 20 lat oddzielały go od domu jego ojca. Wydawało się, że anioł opiera się jego modlitwie, nieustannie przypominając mu jego grzechy, jednocześnie starając się od niego oderwać. W swojej rozpaczy Jakub wyraził skruchę za swoje czyny i okazał pokorę. Anioł traktował jego modlitwę z pozorną obojętnością, nieustannie starając się uwolnić z uścisku Jakuba. Mamy teraz większy wgląd w to, co miało miejsce i o czym wtedy myślał. Mocował się. Przekładając to na obecny czas, wiemy, że Bóg przywoła wydarzenia z naszego życia, żebyśmy sami doszli do wniosku, czy odpokutowaliśmy za nie. W porównaniu ze mną, ty jesteś jeszcze stosunkowo młody. Gdy człowiek się starzeje, zdaje sobie sprawę z tego, jak złe były jego uczynki.
Come up in your thinking about your past.
Martwi się, dlaczego podejmował takie głupie decyzje. Bije się z myślami. Musi jednak przyjąć przez wiarę, że Bóg mu wybaczył. Napisane jest, że Jakub podstępnie odebrał błogosławieństwo bratu. Wymusił to własnymi czynami. Możemy to nazwać zbawieniem z uczynków. Czy obiecano mu, że otrzyma błogosławieństwo? Tak, otrzymał obietnicę. Ale nie widział możliwości, że to się może zdarzyć, bo byłoby to wbrew ówczesnemu prawu, według którego to pierworodny syn otrzymywał błogosławieństwo. Nie znał rozwiązania tego problemu, więc postanowił pomóc Bogu. Czy wyznawcy różnych religii często tak robią? Tak. Pomagają Bogu, zwłaszcza jeśli chodzi o ratowanie naszej planety. A jak było pod tym względem z Ezawem i Jakubem? Byli niezłomni, czy Ezaw raczej wszystko robił po swojemu? Na pewno. Ezaw zawsze robił po swojemu. Nigdy nie wyrażał skruchy Bogu. Jakub przynajmniej starał się postępować zgodnie z Bożą wolą, mimo że próbował Bogu pomagać. Czy my też mamy z tym problem? W Biblii jest więcej takich historii. Abraham też miał z tym problem. Taka jest nasza natura. W tym zawiera się usprawiedliwienie z uczynków przeciwstawione usprawiedliwieniu z łaski. A jedynymi, którzy mogą naprawdę zmagać się z Bogiem i nie puszczać, są ci, którzy zdają sobie sprawę, że ich całe postępowanie było podstępne oraz że jedyną rzeczą, do której mogą przylgnąć, jest łaska. Tak jest. Muszą do niej przylgnąć przez wiarę. Będą też musieli pokutować. Mam zatem trochę dziwne pytanie. Czy trzeba w takim razie pokutować za dobre uczynki? Tak, jeśli były środkiem do zdobycia zbawienia. Bóg nie jest przeciwny dobrym uczynkom, które są owocem dobrego drzewa. Jeśli jednak czyjeś dobre uczynki mają ukryte cele i wydaje mu się, że może Bogu wykręcić rękę, wprowadzając własne sposoby wykręcania ręki, to musi pokutować. Niczym więcej was nie obdarowałem, bo na krzyżu swoje życie ofiarowałem. To usprawiedliwienie z uczynku. Mamy tu dwa różne systemy religijne. Jakub walczył z Bogiem i nie puszczał. Zdawał sobie sprawę, że jedyną drogą do zbawienia jest całkowita zależność od Boga. Trzeba go postawić na pierwszym miejscu. Ile zostało w nim jego wewnętrznego ja?
Zero.
Zero. Zero. Nic a nic. Wyzbył się egoizmu na rzecz pokuty. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się. To pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa i Jego apostołów, łącznie z Janem. Upamiętajcie się. Konieczne jest upamiętanie, żeby wejść do Królestwa Niebios. To piękne, bo upamiętać się znaczy stać się całkowicie zależnym od Jezusa. Jeśli się upamiętasz, zmienisz swoje życie. Jakub wolał cierpieć, niż się poddać. Jego celem było uzyskanie błogosławieństwa. Nie pozwolił na to, żeby jego cielesność dzieliła go od celu. Zatrzymajmy się. Czy to, że lud Boży nieraz cierpi pod względem fizycznym, jest czymś nadzwyczajnym? Nie, przeszłość uczy nas, że w przyszłości lud Boży również może cierpieć fizycznie. Będziemy cierpieli pod względem duchowym i do tego może też dojść cierpienie fizyczne. Ludzie mogą pytać, dlaczego Bóg na to pozwolił i dlaczego mamy cierpieć? Ale to złe pytanie. Bo dlaczego mielibyśmy nie cierpieć? Dlaczego inni mieliby cierpieć, a nie my? Dlaczego Jezus miałby tego doświadczać, a my nie? Jego determinacja była silniejsza w ostatnich chwilach zmagań niż na początku. Musimy uważnie czytać te słowa. Wzrastał w wierze w czasie zmagań. Nieraz musimy się mocować, żeby wzrastać w wierze. Nie wiem jak ty, ale ja, jak nie mogę zasnąć, to czuję się, jakbym się mocował. To umysł wtedy się mocuje. Najczęściej ma to miejsce około 1:30. Jego wiara stawała się coraz bardziej gorliwa i wytrwała aż do świtu. Nie puścił anioła, dopóki mu nie pobłogosławił i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Mocował się z Bogiem i nie chciał go puścić, więc Bóg nazwał go Izraelem. Kto jest dzisiejszym Izraelem? Dzieci Boże. Każdy, kto mocuje się z Bogiem i zwycięża. Sprawiedliwy, ale jak stać się sprawiedliwym? Przez przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa. Samemu nie można stać się sprawiedliwym. Trzymał mocno anioła, aż otrzymał upragnione błogosławieństwo i pewność przebaczenia grzechów. Podkreślałeś pewność przebaczenia grzechów. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg. Z jakiej części nieprawości nas oczyszcza? całej. Oczyści nas z całej nieprawości. Czy popełniłeś grzechy, o których już nawet nie pamiętasz? Z pewnością. I co wtedy? Otwórzmy Psalm 19. To jest przepiękny psalm. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Widzimy tutaj żydowski paralelizm. Niebiosa i firmament opowiadają chwałę Boga, czyli opowiadają o Jego charakterze. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś o Jego charakterze, połóż się pod gwiaździstym niebem i spójrz w górę na firmament. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Bóg zawsze przemawia za pomocą par. Używa dwóch świadków. Nie jest to mowa, nie są to słowa. Nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. Ten fragment to ciekawa lekcja astronomii. A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Opowiada o chwale stworzenia, mówiąc, że jest świadkiem charakteru Bożego. Jednak to, że świat nieożywiony głosi chwałę Boga, jest niewystarczające, bo wiele osób na świecie uwielbia naturę. Mają chyzia na jej punkcie, ale nie mają nic wspólnego z Bogiem. Dostrzegają jedynie wspaniałość natury, ale nie uznają Stworzyciela. I nie uznają jego zasad. Przejdźmy do definicji resztki. Czytaliśmy o idealnym stwórcy, idealnym stworzeniu, ale to nie wszystko. Czytamy dalej o słońcu. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Mówi o świecie nieożywionym, a potem o kolejnym świadku. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Zakon i świadectwo. Mamy więc świat nieożywiony, jak i świat ożywiony, czyli zwierzęta, które głoszą chwałę Bożą. Dochodzi też zakon i świadectwo. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Mamy tu więc opis chwały zakonu i świadectwa. Podstawy rządu Boga i sedno zasad sądu. To kolejni dwaj świadkowie. Przechodzimy do bardzo ciekawych spraw. Również Twój sługa oświecił się nimi, zakonem, świadectwem, prawami, przykazaniami. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.
And in keeping them, there is great reward.
Nie wystarczy kochać naturę. Trzeba kochać też zakon i świadectwo. Trzeba kochać i zachowywać przykazania. To ciągły motyw w Biblii i nie można go pominąć bez konsekwencji. Czytamy dalej Psalm 19, który tu stawiam na pierwszym miejscu. Także od zuchwałych ustrzesz sługę swego. Także od zuchwałych ustrzesz sługę swego. Innymi słowy, powstrzymaj mnie od aroganckiego, świadomego robienia tego, co złe, bo Twoje świadectwo ostrzegło mnie, że to zła droga. Świadectwo proroctw dotyczy również resztki Bożej, bo ta resztka Boża też musi mieć świadectwo. Ignorowanie tego, co zostało zapisane i jest świadectwem, czyni ją winną. Czy dzisiejsza resztka Boża ma z tym problem? Tak. Przypuśćmy, że masz rację i robisz Bogu przysługę.
You think you are sometimes correct and you're doing God a favor. That's
to zuchwałość.
Big part of this presumption.
Yes.
Ta resztka dzieli się na dwie grupy. Jedna uważa, że świadectwa są wiążące i są obrazem woli Bożej.
And are a image of the will of God.
Druga grupa zaś uważa, że świadectwa są obrazem ludzkiego wymysłu. Dwie grupy. Grupa Jakuba również dzieli się na dwie części. Także od zuchwałych ustrzesz sługę swego, czyli powstrzymuj mnie od robienia tego, co wiem, że jest złe. Aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. To jest pierwszy warunek. Jeśli wiesz, że coś jest dobre i zostało ujawnione w zakonie i świadectwie, ale tego nie robisz, grzeszysz. Cofnijmy się do wersetu 12. Również twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich trzegą. O tym już rozmawialiśmy. Teraz werset 13. Uchybienia, któż znać może, ukryte błędy odpuść mi.
Martin,
upadliśmy tak nisko, że nie zdajemy sobie nawet sprawy ze swojego stanu. Nieraz nam się wydaje, że jesteśmy doskonali. Zapominamy o tym. Zapominamy o tym, że jesteśmy ślepi, żałośni i marni. Bóg dał nam jednak szansę. Ukryte błędy odpuść mi. Niektóre przekłady używają też słowa sekretne. Są błędy, o których nawet nie wiem. Także od zuchwałych ustrzesz sługę swego, aby nie panowali nade mną. Są tu dwie kategorie. Są rzeczy, których jestem świadomy, więc świadomie grzeszę, ukazując zuchwałość. Są jednak też rzeczy, których nie jestem świadomy, ale o których Bóg może mnie uświadomić po pewnym czasie. Kiedyś myślałem, że to dobre, ale może jednak nie do końca. Musimy pokutować w obu przypadkach. Musimy w obu przypadkach pokutować. Bóg wybacza nawet to, o czym nie wiemy. Jeśli jednak ci to objawia, a ty nadal grzeszysz, to staje się to grzechem, zuchwałym. Gdy jednak warunki zostaną spełnione, to grzechy będą ci odpuszczone. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mojego. Mamy tu usprawiedliwienie oraz uświęcenie. Bez usprawiedliwienia nie mielibyśmy ratunku. Bez uświęcenia nie ujrzelibyśmy Boga. Jeśli mamy pewność przebaczenia grzechów, to wiedząc, że mamy ukryte grzechy, pokutujmy i prośmy o przebaczenie. Stale pokutujmy i stronimy od grzechu.
And ask God to forgive it. And then when he shows you, still repent and turn away from it.
Yes. Now, when you get
gdy dożyjesz mojego wieku, będziesz już bez wad.
Totally without defect.
Prawda?
Believe it.
Nie.
You don't believe it?
Nie wierzysz w to?
Okay.
To nie idźmy dalej. Trzymajmy się Boga w modlitwie, tak jak Jakub, i nie puszczajmy, aż nie dostaniemy błogosławieństwa. Nie bądźmy zuchwali. Prośmy Boga o oczyszczenie z całej nieprawości. Bóg nie może nam przebaczyć tych grzechów, których nie odpokutowaliśmy. Musimy pokutować za wszystkie grzechy i zdać sobie sprawę z ich obrzydliwości. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć. Mamy dzisiaj szansę, żeby odpokutować za nasze grzechy. Pamiętajmy jednak, żeby tak robić aż do momentu ujrzenia Jezusa. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Biblia mówi, że nie będzie drugiej szansy. Musisz to zrobić teraz. To Chrystus był tej nocy z Jakubem i z nim się mocował. To jego Jakub wytrwale trzymał, dopóki mu nie pobłogosławił. Bóg nie pochwalał niewłaściwego postępowania Jakuba. Jego życie było pełne zwątpienia, zakłopotania i wyrzutów sumienia z powodu swojego grzechu, aż do gorliwych zmagań z aniołem i dowodu, że Bóg mu przebaczył. Ezaw zmierzał do Jakuba z wojskiem w celu zabicia brata. Gdy Jakub jednak zmagał się z aniołem tej nocy, inny anioł został wysłany, aby we śnie poruszyć serce Ezawa. W swoim śnie widział Jakuba wygnanego z domu ojca na 20 lat, bo bał się o swoje życie. Rozpaczał dlatego, że zobaczył, iż jego matka nie żyje. We śnie widział pokorę Jakuba i otaczających go aniołów bożych. Śnił, że kiedy się spotkali, nie miał zamiaru go skrzywdzić. Kiedy Ezaw się obudził, opowiedział swoim 400 ludziom ten sen. Wyjaśnił im, że gdy spotkają Jakuba, nie wolno im go krzywdzić, ponieważ był z nim Bóg, jego ojca. Co sprawiło, że Ezaw nie chciał skrzywdzić brata? Interwencja aniołów. A więc interwencja aniołów, a nie zmiana jego charakteru. Bóg uchroni swój lud, nawet jeśli nie zobaczy skruchy w sercu współczesnego Ezawa. To interwencja aniołów uchroni współczesnego Jakuba. Czytamy, że gdy Bóg jest z nami, kto jest przeciwko nam? Jego aniołowie będą nas strzec. Niektórzy to interpretują tak, że Ezab zmienił swoje nastawienie, a więc musimy wejść w relację ekumeniczną z Ezabem. Ezab jednak nie pokutował. Jakuba miłowałem, a Ezaba nienawidziłem. Nie było tak, że nienawidził Ezawa, nienawidził jego czynów i postawy. Jakub i Ezaw reprezentują dwie grupy. W tej historii widzimy, że są dwie grupy. Nawet w samym Jakubie dostrzegamy dwie grupy. Są dwie grupy. Sprawiedliwy Jakub i niegodziwy Ezaw. Strapienie Jakuba, kiedy dowiedział się, że Ezaw nadchodzi z 400 mężczyznami, reprezentuje ucisk sprawiedliwych, gdy pojawia się dekret o ich zabiciu tuż przed przyjściem Pana. Gdybyśmy nie badali Pisma pod kątem dzisiejszych czasów, Biblia byłaby martwa. Czego wtedy moglibyśmy się uchwycić? Z czego czerpalibyśmy nadzieję w obecnym czasie? Biblia musi być żywa i każda historia w niej zawarta powinna mieć zastosowanie w dzisiejszych czasach. Gdy bezbożni zgromadzą się wokół ludu Bożego, będzie rozpaczał, ponieważ, podobnie jak Jakub, nie będzie widział drogi ucieczki. Anioł stanął przed Jakubem, a ten go chwycił, trzymał go i mocował się z nim całą noc. Tak samo jak Jakub zmagał się z aniołem, tak też sprawiedliwi w czasie ucisku i udręki będą zmagać się, modląc się do Boga. Jakub w swojej rozpaczy modlił się przez całą noc o wyzwolenie z ręki Ezawa. Sprawiedliwi w swej duchowej udręce będą dzień i noc wołać do Boga o wyzwolenie z ręki niegodziwców, którzy ich otaczają. Zbliża się czas ucisku. Wszyscy widzimy, że świat się kończy. Widzimy Ezawa na horyzoncie. Ezaw nadchodzi z północy, południa, wschodu i zachodu. Ma jeden cel. Chce cię zabić. I zabrać ci wszystko, co masz. Jedynym rozwiązaniem są zmagania z aniołem i zawierzenie Bogu swoich spraw. Pytanie. Czy Jakub mógł uciec? Owszem, mógł. Mógł uciec, ale nie uciekł. Czy odpokutowałby, gdyby uciekł? Nie. Chciał konfrontacji. Czy mamy przed sobą górę lodową? Tak. Czy mamy drogę odwrotu? Nie. Będziemy iść o własnych siłach, czy będziemy kuleć? Będziemy kuleć, bo nie możemy tego zrobić sami. Musimy trzymać się anioła, Syna Bożego. Będziemy bezbronni. Beznadziejna sytuacja. Nikt nie lubi być w takiej sytuacji. Ale jeśli się w niej nie znajdziemy, to nie odniesiemy zwycięstwa. Omówmy sytuację, która nas czeka. Mówimy o aktualnej. W razie, gdyby ktoś nie rozumiał, o czym rozmawiamy, mówimy o teraz, bo Ezaw jest już blisko. Sprawiedliwi w swoim cierpieniu będą mieli głębokie poczucie własnej niegodziwości. Nikt nie powie, to ja mam rację. To ważne, musimy pogodzić się ze swoją zależnością od Jezusa. Zrozpaczeni będą musieli się pogodzić z tym, że są niegodni. Tak jak Jakub, będą błagać o Boże obietnice, które zostały złożone właśnie dla nich, zależnych, bezbronnych, żałujących grzeszników. To nie jest stan, do którego z natury dążymy. Jest jednak niezbędny, lecz musimy całkowicie wyrzec się siebie. Czy Jakub cokolwiek ukrywał przed Bogiem, kiedy się z nim zmagał? Nie, wyznawał swoje winy. Wszystkie. I mimo to nie chciał puścić. To była jedyna nadzieja. To tak, jakbyś tonął i ktoś by ci rzucił deskę ratunkową. Nie puszczałbyś jej choćby nie wiadomo co, bo byś wiedział, że wtedy zginiesz. Nie możesz puścić swojej deski ratunkowej, ale musisz puścić wszystko to, co cię ciągnie na dno. Masz rację. Musisz to puścić. A więc ścieżka jest bardzo wąska i nie ma na niej miejsca na twój bagaż. Duma również jest bagażem. W rozpaczy Jakub mocno chwycił anioła i nie pozwolił mu odejść. Kiedy rozpaczał, anioł przypomniał mu o jego grzechach. Bóg będzie przypominał ci o tym, co zrobiłeś, i będziesz musiał pokutować. I usiłował uciec od Jakuba, aby go wypróbować. W ten sposób sprawiedliwi w czasie ucisku zostaną wypróbowani, aby zamanifestować swoją siłę wiary, wytrwałość i niezachwianą ufność w moc Bożą, która ich wybawi. Musisz być wrzucony do tygla i poddany próbie ognia. Musisz być wytopiony przez Boga jak złoto. Bóg nie wysłuchałby modlitwy Jakuba i nie uratowałby go, gdyby wcześniej nie pokutował za swój grzech podstępnego uzyskania błogosławieństwa. Niektórzy mówią, że później odpokutują albo że zrobią to na łożu śmierci. Ale zanim tak się stanie, trzeba odbyć pokutę. Musisz pokutować teraz. To trochę jak śledztwo. Czy szczerze pokutujesz? Jeśli nie będziesz szczerze pokutował, pokuta nie zostanie przyjęta. A ty będziesz kurczowo trzymał się swojej pokuty i mówił, że nie potrafisz inaczej. Sprawiedliwi, podobnie jak Jakub, będą wytrwali w wierze i nie będą się jej zapierali. Przyznają się do swojej niegodziwości, ale nie będą mieli ukrytych grzechów. Jeśli mieliby grzechy, za które nie odpokutowali, przytłoczyłby ich strach. Przeprowadzenie dokładnego śledztwa, jeśli chodzi o nasz stan, jest niezbędne. To jest najważniejsze i musi się to stać już teraz. Tak jak czytaliśmy w historii o Jakubie, który mocował się z aniołem, musimy to zrobić już teraz, bo nie będzie kiedy, gdy nadejdzie czas ucisku. A co wtedy, jeśli myślisz, że popełnione przez ciebie grzechy były sprawiedliwe? Bóg będzie musiał ci pokazać, że tak nie było. A co, jeśli miałeś złe myśli? A jeśli, patrząc na braci i siostry, szukałeś u nich wad i porównywałeś się do nich, żeby siebie wywyższać? Czy w takiej sytuacji też musisz odbyć pokutę? Tak, bo to część bagażu, którego nie możesz się trzymać, jeśli trzymasz się Boga. Gdy widzimy, że nasz brat robi coś złego, łatwo nam przychodzi wywyższanie siebie, dlatego że sami tego nie robimy. Pamiętajmy jednak o naszym Stwórcy i nie porównujmy się do innych. Czytamy w Biblii, że tym, którzy to robią, brakuje mądrości. Jakub mocował się za cudze grzechy czy za swoje? To bardzo słuszna uwaga. Nie powinniśmy się mocować, porównując się do innych. Nie możemy pocieszać się tym, że nie jest z nami tak źle jak z innymi. To poważna sprawa. Bądźmy w pełni świadomi swojej niegodziwości. Nie popadajmy w perfekcjonizm. Perfekcjonizm jest egoistyczny i nie wywyższa Boga. Perfekcjonizm polega na porównywaniu się do innych. Czytamy, że tym, którzy tak robią, brakuje mądrości. Rozpacz zniszczyłaby ich wiarę i nie mogliby szczerze błagać Boga, gorliwie prosząc o wyzwolenie. Ci, którzy nie przygotowali się na czas ucisku, nieustannie wyznawaliby ukryte grzechy i opłakiwaliby swój beznadziejny stan, podczas gdy niegodziwcy radowaliby się z ich udręki. Nie byłoby już nadziei. Podobnie jest w historii o głupich pannach. Zbyt późno się obudziły. Tutaj również były dwie grupy. Mądra i głupia. W Kościele Bożym także mamy te dwie grupy. Teraz jest najlepszy czas na podjęcie decyzji, do której grupy chcemy należeć. Kiedy Chrystus wstanie i opuści najświętsze miejsce, rozpocznie się czas ucisku i sprawa każdej duszy zostanie rozstrzygnięta. Nie będzie zadość czyniącej krwi, która oczyściłaby z grzechu i zanieczyszczenia. Nadszedł czas pokuty. Musimy jednak pamiętać, że pokuta to bardzo osobista sprawa. Dotyczy każdego z osobna. Każdy osobiście musi mocować się z Bogiem. Nie istnieje grupowa pokuta. Musi być ona osobista i szczera. Każdy musi sam. Nie można zostać hurtowo zbawionym. Gdy Jezus opuszcza miejsce najświętsze, przemawia zdecydowanym tonem i z królewskim autorytetem. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Widzimy, że czas łaski kończy się, zanim powróci Chrystus, a sąd będzie już ukończony. Będzie trwał czas ucisku, będą plagi i będziemy trwać w utrapieniu Jakuba, bo Ezaw nadchodzi i chce nas zabić. Pamiętajmy o tym, że dekret śmierci ma być wydany na końcu tego procesu, nie na początku. Najpierw będzie zakaz kupna i sprzedaży, ekonomiczne posunięcia, które będą kpiły i nękały lud Boży, a na koniec dekret śmierci. Ci, którzy zwlekali z przygotowywaniem się na Dzień Boży, nie będą już mogli przygotowywać się w czasie ucisku ani w jakimkolwiek późniejszym okresie. Sprawiedliwi nie przestaną wołać o wyzwolenie. Nie będą też mogli myśleć o konkretnych grzechach, ale będą uważali, że w ich życiu było niewiele dobra. Tu znowu jest ważna sprawa. Jeśli należysz do grupy, którą Biblia nazywa sprawiedliwą, nigdy nie będziesz uważał, że już odniosłeś zwycięstwo. Nawet jeśli nie pamiętasz swoich grzechów, to bardzo ważne. Musisz już dzisiaj zacząć pokutę, teraz. Ich grzechy zostały wcześniej osądzone i przebaczone. Ich grzechy zostały zabrane do krainy zapomnienia i nie będą już o nich pamiętać. Grozi im pewna zagłada. I tak jak Jakub, nie pozwolą, by ich wiara osłabła, mimo że ich modlitwy nie zostaną od razu wysłuchane. Czas ucisku nadchodzi wielkimi krokami. Pędzi pociągiem ekspresowym. Chociaż cierpią głód, nie zaprzestaną swojego wstawiennictwa. Ten okres udręki i utrapienia będzie wymagał gorliwości i silnej wiary, która zniesie zwłokę i głód i nie zawiedzie w słabości, chociaż zostanie ciężko doświadczona. Czas łaski został przyznany wszystkim na przygotowanie się na Dzień Boży. Jeśli ktoś zaniedbuje przygotowania i nie zważa na udzielone ostrzeżenia, nie będzie miał żadnej wymówki.
As we read in Psalms 19,
w Psalmie 19 czytaliśmy o zakonie i świadectwie. Nie możemy być zuchwali. Jeśli Bóg objawił swoją wolę, a my jesteśmy z nią niezgodni, ponosimy winę.
Let me ask you another question. I'm going to be
odegram przez chwilę rolę adwokata diabła. Czy zgrzeszyłbym, jeśli nie zaznajomiłbym się z Bożymi przestrogami? Tak, bo jak inaczej miałbyś wiedzieć, co Bóg może ci objawić. Czy na tym świecie nieznajomość prawa usprawiedliwia złamanie prawa? Niestety nie. Nawet na tym bezprawnym świecie nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego złamania. Czy nieznajomość tego, co objawił Bóg, to droga na zatracenie? Tak. Nie możesz Bogu powiedzieć, że byłeś zbyt zajęty i nie miałeś na to czasu. Jeśli nazywasz się chrześcijaninem i twierdzisz, że zachowujesz przekazania oraz że wierzysz w zakon i świadectwa, musisz je badać. Jeżeli ich nie badasz, to znaczy, że podobnie jak w Psalmie 19 jesteś zuchwały. Bo Bóg nie mógł ci niczego objawić, skoro kierowałeś się wyłącznie swoimi myślami. W jednej z książek Ellen White przeczytałem, że niektórzy będą ignorowali świadectwa, przez co doprowadzą do własnego zatracenia. Ci zaś, którzy będą je badać i wezmą to sobie do serca, zostaną osłonieni przed wszelkimi fałszywymi ideologiami, doktrynami i pomysłami, które je otoczą niczym potop. To ważne, żebyśmy zrozumieli te prawdy. Znajdujemy się w czasie przygotowań. Czas, w którym teraz żyjemy, jest jak piątek przed szabatem. Będzie ciężko, dlatego że po nim nastąpi szabat, odpoczynek trwający 1000 lat. Niewielu praktykuje prawdziwą wiarę. I ciężar prawdy spoczywa na niewielu wyznawcach. Dzieje się tak na skutek powszechnego lenistwa duchowego wyznawców. Właśnie o tym rozmawialiśmy przed chwilą. Są leniwi, nie chcą tego robić, więc tego nie robią. Masz świadectwa na półce, ale ich nie czytasz. A nawet jeśli nie są na twojej półce, są na twoim komputerze. Są w internecie. Nie musisz ich nawet kupować. To niewygodne. Nie chce mi się. To lenistwo. Nie chcą się wysilać, zapierać się siebie przed Bogiem, długo i żarliwie modlić się o błogosławieństwo, więc go nie otrzymują. Częste oddawanie się modlitwie o to samo jest nieraz konieczne, żeby dostać odpowiedź. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że chce wypróbować naszą wiarę. Pracuje nad nami. Musimy też zastanowić się nad tym, czy mocujemy się o naszą wolę, czy o Bożą wolę. Jeśli chcę poznać odpowiedź, muszę też być w stanie przyjąć odpowiedź odmowną. Dokładnie tak. Nieraz może nam się wydawać, że robimy coś dla Boga, mimo że tak naprawdę działamy wbrew Niemu ze względu na naszą niewiedzę. Wiarę, która przetrwa czas ucisku, trzeba ćwiczyć. Ci, którzy już teraz nie ćwiczą wytrwałości swojej wiary, nie będą umieli przetrwać czasu ucisku. Musimy przecież przetrwać też próby i musimy być cierpliwi. Na poprzednim slajdzie była mowa o głodzie. Mowa tu może być również o głodzie fizycznym. Nastanie taki czas ucisku, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Naszym obowiązkiem jest przygotować się do tego teraz. Jeśli tak zrobisz, ten, który dokonał w tobie dobrego dzieła, sprawi, że zaowocujesz. To podsumowanie ucisku Jakuba i tego, w jakim czasie się obecnie znajdujemy. To również przestroga przed zarozumiałością i uważaniem siebie za kogoś szczególnego. Im bardziej się zbliżymy do Chrystusa, tym bardiej przekonani będziemy o swojej niegodziwości. Nie znaczy to, że jesteśmy bezwartościowi, tylko że wiemy, skąd pochodzi nasza siła i że jesteśmy zależni od całkowitej zależności. Nie jesteś bezwartościowy, bo Chrystus umarł za ciebie. Przytoczę jeszcze jedną myśl z książki Ellen White, do której często wracam. Wysiłek, jaki musimy włożyć w powrót do Boga, świadczy o tym, jak nisko upadliśmy. Różnica między Bożym planem dla nas i zaistniałym okresem prawie 6000 lat grzechu pokazuje, w jakim stanie jesteśmy. Tylko poprzez pokutę i całkowitą zależność możemy zostać uratowani. Módlmy się. Niebiański Ojcze, historia o ucisku Jakuba dotyczy nas wszystkich, bo nikt z nas nie zostanie z niego zwolniony. Zbliżamy się do tego czasu, więc proszę Cię o odwagę i siłę, abyśmy Cię nie puszczali, nawet gdy nasze biodra zostaną zwichnięte. W imieniu Jezusa. Amen.